Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu ziem Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, na drodze ku morzu, za Jordanie, Galilea pogan. Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło. Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: nawracajcie się, albowiem bliskie jest Królestwo Niebieskie. Przechodząc obok jeziora Galilejskiego, Jezus ujrzał dwóch braci, Szymona zwanego Piotrem i brata jego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro, byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni natychmiast, zostawiwszy sieci, poszli za nim. A idąc stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał, a oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za nim. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o Królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. Oto słowo Pańskie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Drodzy moi, chociaż jeszcze przed nami tydzień odwiedzin kolędowych, niech jednak będzie mi wolno teraz podzielić się pewnymi myślami, spostrzeżeniami. I zatrzymam się właściwie nad jednym tematem, bardzo podobnym zresztą do tych ubiegłorocznego podsumowania kolędowego nad życiem związanym z rodziną, małżeństwem, sytuacją i przemianami, jakie zachodzą na naszych oczach. Najpierw pragnę jednak serdecznie podziękować za te już wszystkie odbyte spotkania kolędowe, za wszystkie zazwyczaj krótkie siłą rzeczy chwile rozmowy, modlitwy, też za wszystkie spostrzeżenia, uwagi. To daje nam jakiś całościowy obraz, który dla nas jest ważny. Za te spotkania więc z serca dziękuję. Trudno powiedzieć nam jeszcze, czy ich liczba jest na tym samym poziomie, liczba odwiedzonych domów, czy jakoś się zmienia, to będziemy w stanie powiedzieć dopiero za tydzień. Próbujmy zobaczyć to wszystko w świetle także dzisiejszej Ewangelii, bo Chrystus dzisiaj, rozpoczynając swoją publiczną działalność, właściwie ma do przekazania ludziom jedną dobrą nowinę, jedną zachętę i jedną jakby niezwykle ważną, fundamentalną prawdę. Nawracajcie się, mówi Chrystus, bo bliskie jest Królestwo Niebieskie. To nawrócenie, to zdanie do nawrócenia nie wynika z jakiegoś zatrzymania się nad grzechem, z rozważania o grzechu, ale właśnie z owej bliskości Bożego Królestwa, które Chrystus prowadzi, które Chrystus przynosi na ten świat. Jeśli powołuje uczniów, wybiera ich, to po to, żeby oni również jakby uczestniczyli w tym dziele wzywania do nawrócenia, zwracania się ku Bogu, dlatego że Królestwo Niebieskie jest bliskie, się realizuje w naszym codziennym życiu. I tu o początku przypomnijmy jakby tę bardzo podstawową prawdę, ale niezwykle ważną, że dla większości ludzi ochrzczonych, większości nas, jak tu jesteśmy, drogą realizacji właśnie tego powołania, uświęcania się, pomagania sobie i innym w dążeniu do świętości, jest właśnie życie małżeńskie, rodzinne. Ten sakrament jakby uświęca tę drogę i stanowi pomoc dla zdecydowanej większości ochrzczonych chrześcijan. To tu się więc realizuje to dążenie do królestwa, do świętości. To jest ten sposób budowania Królestwa Niebieskiego na ziemi. Kilka spostrzeżeń z tych odwiedzin kolędowych. Najpierw da się zauważyć i nieraz odnotowywaliśmy to w naszej kartotece parafialnej, co zresztą bardzo cieszyło, że nawet po pewnym czasie, czasami rzeczywiście zgodnie z zapowiedzią, z obietnicą, zawierano związki małżeńskie, nawet jeżeli trwało to kilka lat. Może to nie jest rzecz jasna jakaś idealna sytuacja, ale to, że ktoś rzeczywiście jakby zapragnął zwrócić swe życie, także to rodzinne, małżeńskie ku Bogu, to bardzo cieszy. Mówię to także dlatego, by było to jakąś zachętą dla tych, którzy jeszcze twierdzą, że my się zastanawiamy, że myślimy, że jeszcze nie teraz. Inni zrobili ten krok ku Bogu, niezwykle ważny. Może na zewnątrz tak naprawdę ma się wrażenie, niewiele się zmienia, ale zmienia się istota tej formy życia. Od tego momentu to życie jest uświęcone łaską sakramentalną i rzeczywiście prowadzi małżonków, ich bliskich ku świętości. W przeciwnym wypadku, tak naprawdę trzeba to jasno powiedzieć, prowadzi to w zupełnie inną stronę. To jedno spostrzeżenie. Rzeczywiście jest ileś takich naszych adnotacji w tej czy w tamtej parafii w tym roku. Odbył się ślub. Bogu dzięki. Ale czasami, i to jest refleksja na przestrzeni już dłuższego czasu, bywa, że gdzieś tam odnotowujemy sobie przed laty fakt rozmowy, zakończony generalnie stwierdzeniem, nie wiemy, nie chcemy. A teraz po kilku latach, i to też są nieodosobnione przypadki, trzeba nam stwierdzić, że ten układ, związek, jak go nazwać, nie przetrwał próby czasu. On czy ona odeszła, zostawiła, albo są już po rozwodzie. To oczywiście jest zawsze trudnym doświadczeniem, zwłaszcza dla dzieci, to jasne. Ale tak naprawdę warto uświadomić sobie, że przecież w tym związku nikt nigdy tego nie powiedział, że w dobrej czy złej doli, w zdrowiu czy w chorobie nie opuszczę cię aż do śmierci. Nikt tego nie obiecał, nikt tego nie ślubował, nikt tego nie powiedział, a w Urzędzie Stanu Cywilnego nikt też o to nie pyta. Nie można się więc dziwić, trudno się dziwić temu, że wobec jakichś trudności, które życie zawsze niesie i będzie niosło, nie wytrzymało próby czasu. Nam uświadamia to fakt, że rzeczywiście związek małżeński stanowi jakiś niezwykle ważny fundament i jest źródłem łaski. Tak nam dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, Trójcy Jedyny, prosimy o to. Ufajmy, że Bóg rzeczywiście pomaga, że łaskę daje. Jeśli powołuje, to daje też wystarczające możliwości ku temu, by żyć zgodnie z tym powołaniem, by je zrealizować jak najlepiej. Warto sobie to jakoś uświadomić, odnawiać tę rzeczywistość sakramentu małżeństwa, nie tylko z okazji jubileuszu, ale zawsze, często, bo jest to rzeczywiście źródłem łaski. I wreszcie spostrzeżenie trzecie, które bardziej jest domysłem niż jakąś refleksją, bo dotyczy domów, które są zamknięte. Nieraz sąsiedzi mówią, że tu czy tam, na tym czy innym piętrze wprowadzili się młodzi ludzie, poprzedni się wyprowadzili albo już odeszli. Są młodzi, ale co się tam dzieje, tego właściwie my już nie wiemy, bo drzwi są zamknięte. I rzeczywiście rodzi to pytanie, dlaczego ktoś nie prosi już o błogosławieństwo, nie chce się przez tę chwilę pomodlić, ani opowiedzieć o swojej życiowej sytuacji, o tym, co nas łączy, jakie mamy plany. To zastanawia, ale jest to jedynie w sferze domysłów. Może rzeczywiście przyjdzie czas, że kolęda będzie odwiedzeniem nielicznych, gdzieniegdzie, tych, którzy po prostu jeszcze tego pragną. W tym kontekście niech mi będzie wolno przypomnieć rzeczy może bardzo oczywiste. Mówię o nich, mam taką świadomość po raz kolejny, ale ponieważ nie wszystkie oczywiste rzeczy są zawsze oczywiste, warto o nich powiedzieć raz jeszcze. Myśl pierwsza, którą trzeba bardzo jasno, głośno wypowiedzieć. Wspólne zamieszkanie, bez względu na to, czy naznaczone związkiem cywilnym, czy nie, rodzi sytuację grzechu. Grzechu, w którym ktoś trwa i do którego wraca. Z tego powodu spowiedź, a zatem i dalsze sakramenty są niemożliwe. Brakuje bowiem tego podstawowego warunku spowiedzi, że ja się chcę poprawić, że ja spróbuję to zrobić. Może mi się nie udać, bo taka jest nasza ludzka kondycja, słaba. Wola, choć dobra, często jest niewystarczająca. Ale warunkiem sakramentu pokuty jest to, że ja żałuję, a w związku z tym chcę się poprawić. Jeśli więc ktoś, z góry to wiadomo, wróci do tej samej sytuacji, wtedy spowiedź jest niemożliwa. Podkreślam to, ponieważ nieraz zdarza się, że gdzieś właściwie bardziej tknięci intuicją, jako spowiednicy zadajemy pytanie, czy przypadkiem Państwo nie mieszkacie z kimś razem. I bywa, że ta niezwykle ważna okoliczność jest zatajana, jest nieujawniana, nie ma już o tym mowy. Czyżby rzeczywiście już rzeczywistość grzechu nie była zauważana? Czyżby się ktoś już do tej sytuacji tak dalece przyzwyczaił, że już przestaje grzech nazywać grzechem? To bardzo martwi, niepokoi, bo rzeczywiście oznacza to, że już ta więź z Bogiem jest mocno zerwana, że już brakuje właściwie tego jasnego rozeznania dobra i zła. To pierwsza myśl, pierwsze spostrzeżenie. Wtedy oczywiście nie pozostaje nic innego, jak na nowo odczytać to dzisiejsze Jezusowe zaproszenie. Nawróćcie się. Królestwo niebieskie jest bliskie. Od tej sytuacji musimy odróżnić sytuację związków cywilnych, gdzie istnieje przeszkoda. Z racji wcześniej zawartego sakramentalnego małżeństwa. Najczęściej jednak w praktyce wtedy przeżywane są te sytuacje z pewnym wewnętrznym bólem serca, że spowiedź jest niemożliwa, im większe święta, im większa jakaś uroczystość, tym większy ból. Myślę, że ten wewnętrzny ból z powodu tej sytuacji, której też to zrozumiałe, nie zmieni się, nawet dla dobra dzieci, dla wspólnego dobra, dla wspólnych realizacji, wspólnych zobowiązań. Wiadomo, że ta sytuacja będzie musiała trwać nadal. Ale ten wewnętrzny ból przed Bogiem chyba nie jest bez znaczenia. Bo on świadczy o tym, że stajemy po prostu przed Bogiem w prawdzie, w pokorze, z żalem, ale w prawdzie, wyrażając naszą tęsknotę za Bogiem. To chyba ważne. Wtedy nie pozostaje nic innego, jak pielęgnować życie duchowe tak, jak to jest możliwe. Przez modlitwę, karmienie się Słowem Bożym, przez obecność w Kościele, na mszy świętej. Te wszystkie podstawowe warunki do życia, pielęgnowania życia duchowego niech będą realizowane, spełniane. To niezwykle istotne. Bywa, że dla kogoś życie duchowe jest tak ważne, że gotów jest, i to musi być rzecz jasna wspólna decyzja, gotów jest żyć w małżeństwie, ale w czystości. Zwłaszcza w pewnym wieku, gdy życie pokazuje, że jest to możliwe, można taką wolę deklarować przed spowiednikiem, zyskując tym samym możliwość rozgrzeszenia. To nie jest jakiś wyjątek, który Kościół tworzy, czy jakiś przywilej. Po prostu spowiedź jest możliwa, ponieważ nie ma sytuacji grzechu, do którego wracamy. To jest na rozmowę w sakramencie pokuty wobec spowiednika. Bywa też, że ta przeszkoda po pewnym czasie zanika z racji to najczęściej śmierci pierwszego współmałżonka, o której się dowiadujemy. Warto wtedy jakby zmienić tę swoją duchową sytuację. Warto wtedy, najczęściej śluby są, jak to mówimy, ciche, bez rozgłosu, bez wielkiej uroczystości, bo przecież w oczach sąsiadów nie będziemy nic nikomu tłumaczyć. Ale warto wtedy rzeczywiście przyjść, porozmawiać, powiedzieć o tym, że ta sytuacja się zmieniła i rzeczywiście zmienić zupełnie swoją też duchową sytuację. I wreszcie można zadać pytanie, zwłaszcza jeśli te związki małżeńskie rozpadły się jakoś dziwnie szybko albo bardzo szybko doszło do jakichś trudnych, niepokojących sytuacji. Warto wtedy zadać pytanie, czy tak naprawdę ten związek małżeński był ważnie zawarty. Jeśli sakrament zaistniał, to oczywiście nie ma takiej władzy żadnej, która jest w stanie jakby zlikwidować skutki sakramentu. Ważnie zawarte małżeństwo, tak jak głosi przysięga, będzie trwało aż do śmierci. Ale mogą być okoliczności, o których nikt nie wiedział, które istniały w chwili zawarcia małżeństwa, które sprawiły, że ten sakrament tak naprawdę nigdy nie zaistniał, mimo że wszystkim wydawało się, że jest inaczej. Nie sposób tutaj wyliczyć wszystkich jakby okoliczności, przyczyn, które mogą sprawiać nieważność małżeństwa. To jest przedmiotem niejednego wykładu z prawa kanonicznego. Ale mogą to być chociażby, dla przykładu, zatajenie jakichś istotnych, ważnych rzeczy, brak zgody na jakieś ważne przymioty małżeństwa. Ktoś na przykład, co wychodzi po czasie, wyklucza chęć posiadania potomstwa, mimo że mówił inaczej, pytany o to w liturgii sakramentu małżeństwa. Może być też, choć to trudniejsze do udowodnienia, jakaś niedojrzałość do zawarcia małżeństwa albo pewien przymus wywierany przez otoczenie. Można jednak takie pytania zadać. Zadaje się je pracownikom tak zwanego sądu duchownego, sądu biskupiego, prawnikom, zwłaszcza specjalistom od prawa małżeńskiego, prawa kościelnego, którzy po badaniach, czasami owszem, dość długich, trwających pewien czas, ale potrafią rozstrzygnąć jakby i udzielić odpowiedź na to pytanie, czy to małżeństwo zawarte przed laty było ważnie zawartym małżeństwem? Jeśli uda się udowodnić, że nie, wtedy rzecz jasna droga do jakby uregulowania tej sytuacji, do zawarcia sakramentu małżeństwa z tym nowym związku stoi jakby ta droga otworem i warto z niej skorzystać. To pewnie nie wszystkie sytuacje, ale te najbardziej typowe, z którymi się spotykamy. Patrzmy na nie przede wszystkim z perspektywy właśnie owego powołania do realizacji tego zasadniczego chrześcijańskiego zadania. Uświęcania siebie i pomagania innym, bliskim w drodze do świętości. Bo Królestwo Niebieskie jest blisko. I realizuje się tak naprawdę w naszym codziennym życiu, a dla zdecydowanej większości nas tu obecnych to codzienne życie to właśnie życie rodzinne i małżeńskie. Dziękujemy zatem tym wszystkim, którzy rzeczywiście w tej dziedzinie życia troszczą się wszystko, a zwłaszcza jeśli droga prowadzi przez jakieś trudności, ale jednak pokonują te trudności, odnawiając i budując dalej trwałe związki małżeńskie na bazie łaski, którą Chrystus im dał. Za przykład, za świadectwo dziękujemy. Ale niech to będzie dla nas także jakąś gorącą zachętą, by w sercach młodych ludzi budować bardzo poprawną wizję, ideały związane z życiem rodzinnym i małżeńskim. im wytrwać z tymi ideałami w tym świecie, który czasami stawia wszystko do góry nogami, wcale nie jest tak łatwo, tak prosto. Wiedzą o tym ci, którzy próbowali nakłonić kogoś, zachęcić, zaprosić do uregulowania spraw rodzinnych, małżeńskich. Wiedzą, że to nie jest łatwe i proste. Ale niech nas to nie zniechęca do budowania rzeczywiście bardzo poprawnej, właściwej wizji małżeństwa, rodziny, tych podstawowych powołań, które są dane zdecydowanej większości ochrzczonym ludziom. Bo tędy ma właśnie prowadzić droga do świętości, do budowania Królestwa Bożego. Amen.